To jest daleko szersze i większe niż zwiastować Ewangelię i pomnażać ilościowo. I zwróćcie uwagę, nie wiem, czy będziemy mieli czas, ja może już nie będę tego czytał, bo tam chciałbym pokazać tych służb, że tu mamy 5 służb, ale jak ja sobie wyliczyłem, to spośród tych 5 służb 4 mają zadanie budować, wzmacniać. 2 pomnażać. Pomnażać. Zobaczcie, jaka jest proporcja. Bóg nie jest tak bardzo zainteresowany ilością, co jakością. Tak? Bo pomnażają kto? Ewangeliści i apostołowie. Ewangelistą był między innymi ten Filip chyba. Filip, tak nazwany był ewangelistą. Ale wiecie, ewangeliści działają, ja nie mam czasu na cytowanie, tak? Ale ewangeliści działają na bazie miejsc, gdzie już jest chrześcijaństwo, zbór jakiś, przeważnie. To jest człowiek taki miejscowy, gdzie już jest zbór, gdzie już wiadomo, ale on służy i idzie i dalej, tak? Głosi, bo są ludzie niezbawieni. Natomiast apostoł to był człowiek, który wchodził w miejsce, gdzie tron był szatana i tam było trzeba wyrywać, wiecie, to normalnie niszczyć dzieła diabelskie, zakładać Boże fundamenty, tak? To taki apostoł. On musiał być, wiecie, mocny w Panu. Jego ciało musiało być martwe, żeby cokolwiek zrobił, bo diabeł mógłby wykorzystać jego ego, które ma to wspólne, i zniszczyć to. On musiał być, wiecie, tak jak Chrystus. I to było. Ale apostoł, gdy to założył, to wiecie, nie szedł sobie dalej, tak? Ale co apostoł Paweł robił? No on potem wracał po tych zborach i je pielęgnował jako ten pasterz. Czyli zobaczcie, 2 do 4. Widzicie? Prorocy mówili, Agabus, tak? Tamte proroctwo często w piśmie miało objawiać tajniki serc ludzkich, żeby wychodziły grzechy, tak? Często. To prorocy w zasadzie to mówili. Oni szli raczej i mówili do ludu Bożego, prorocy. Nauczyciele, no to tacy typowi, jest w jednym fragmencie powiedziane, nie pamiętam, tylko zakonoznawca, to w Tytusa chyba jest powiedziane, prorocy i nauczyciele, 3:13. W każdym razie Apollos, tak? I tam jeszcze był jeden, nie pamiętam, już nie będę szukał, może ktoś znajdzie, to powie. Zakonoznawca. Tu byli nauczyciele, którzy byli biegli na przykład w prawie, tak? W każdym razie oni byli biegli w czymś. To tacy typowi nauczyciele rasowi, tak? Tutaj mamy jeszcze prorocy, ewangeliści i pasterze wreszcie. O właśnie. I wiecie, że w Biblii nie ma nigdzie powiedziane o służbach ci pasterze. To jest jedyne miejsce, gdzie w Piśmie jest powiedziane, że są pasterze. Widzicie, bo ja teraz nie mówię o tych darach, które my mamy tam posługiwać, że każdy ma jakiś swój dar, tak? Czy posługę, to tam w innych miejscach jest. Ale tutaj to jest szczególne miejsce, gdzie apostoł Paweł mówi o tych 5 urzędach, które Chrystus ustanowił, żeby budować swoje królestwo. Nie ma nigdzie mowy o pasterzach. Ale powiedziane jest o Piotrze, paś owieczki moje. A Chrystus jest arcypasterzem, tak? I już nie trzeba nic mówić. Wiadomo, co ma pasterz robić, tak? To, co robi pasterz z owcami. Bardzo proste. Szuka je, pielęgnuje, tak? Leczy i tak dalej. Napomina czasami. No bo owce są takie trochę głupie. No i on musi z nimi tam wojować. I teraz 12 werset mówi, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Czyli zobaczcie, te teksty się zjeżdżają. Czyli apostołowie mieli czynić uczniami. Czyli tych ludzi świeżo nawróconych, ochrzczonych, oni mieli tak przygotowywać, żeby dorośli do ich wymiarów. I wiecie co? Oni dopiero wtedy byli przygotowani, żeby budować ciało Chrystusowe. No to jest porażające, ale tak jest. Według standardów Bożych. Jeżeli tak jest, to Pismo Boże musi nam podzielić ludzi Kościół. I wiecie, sam Chrystus w pewnym momencie dzieli Kościół. I otwórzmy Mateusza 10 rozdział. Ja byłem po prostu, jak to czytałem, ten Mateusza 10, to dla mnie było takim, no, czymś niesamowitym. Mateusz 10 rozdział, że myślę sobie, no tak, my tutaj się jednoczymy, jakoś tam wszyscy jedno, a sam Chrystus mówi do uczniów, dzieląc swoich wyznawców. I zobaczmy, Mateusz 10 rozdział, 40 werset. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka, a kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. A ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody, jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. I teraz chciałbym, byśmy spojrzeli na ten tekst właśnie znowu jako na tekst nie do nas, tylko do apostołów. Bo 10 rozdział, 1 werset ustawia kontekst, a 11 rozdział, 1 werset zamyka ten kontekst, bo on, tak jest powiedziane, przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i tak dalej, i tak dalej. A 11:1 mówi, a gdy Jezus skończył wydawanie poleceń 12 uczniów swoim, tak? Czyli zobaczcie, to co jest między tymi tekstami, to jest wydawanie poleceń 12 apostołom, nie wszystkim ludziom. I on mówi tak, kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, tego przyjmuje mojego Ojca, tak? I teraz zwróćcie uwagę, to też jest bardzo głębokie. Czy mogły istnieć kościoły chrześcijańskie bez apostołów? W tamtych czasach apostolskich? Tak? To jest mocne, bo zobaczcie, że w pewnym momencie do Laodycei Pan mówi, że jest na zewnątrz, tak? Nie ma mnie w zborze, jakby. Tak? I ja tak myślałem, dlaczego? Wiecie, bo już się okazuje, że w dziejach apostolskich w pierwszym czy drugim chyba liście Jana jest zbór, gdzie Jan mówi, że nas nie poważają. Jest taki jeden mądry człowiek w zborze, który nas nie poważa, nie przyjmuje ludzi, których posyłamy, a nawet wyklucza ludzi ze zboru. Widzicie? I tam odgraża się trochę apostoł, że przyjdzie i mu przypomni jego grzechy, ale już zbór chrześcijański, no bo to byli ludzie wierzący, ale już istniał bez apostołów, tak? A Pismo opowiada, jeżeli ktoś was nie przyjmuje, mnie nie przyjmuje, tak? I taki kościół chrześcijański, który wyrzucił apostołów z siebie, już wtedy istniał. I no jak? Jak wyrzucają rękę Chrystusa, tak? Tych pięć służb, to jak on tam zostanie z nimi? No to zostaną. Duch Boży będzie z nimi, będzie działał. Ale oni są już jakby bez tej głowy, tak? I zobaczmy, Pan Jezus dzieli i mówi o dwóch, o proroku, mówi o apostole i zwróćcie uwagę, to są właśnie ci, którzy mają posługiwać. I dalej mówi o zwykłym, sprawiedliwym człowieku, tak? Czyli taki sprawiedliwy i mówi o tym najmniejszym, maluczkim. I zwróćcie uwagę, kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka. A ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody, tak? Nie straci zapłaty swojej. Pytanie, czy to dotyczy kościoła, czy dotyczy wszystkich ludzi? Tak głęboko to jest pytanie. Zastanówcie się w domach. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. Tak? No bo jak przyjmujesz sprawiedliwego, to nie musisz być sprawiedliwy. Jak przyjmujesz ucznia pańskiego, tego najmniejszego jako ucznia, to ty nie musisz być uczniem. Ale co Jezus mówi? Nie utracisz zapłaty swojej. A zapłatą Bożą jest zawsze życie wieczne. I to jest mocny tekst. I teraz tak. Okazuje się, że apostoł Jan generalnie robi to samo. Zobaczcie. Pierwszy Jana, on też tak samo dzieli Kościół. Dokładnie w taki sposób jak Pan Jezus. To jest pierwszy list Jana. Teraz się to muszę znaleźć. Pierwszy list Jana, drugi rozdział. Bardzo wspaniały fragment. 12-14 wersety. I apostoł Jan mówi tak. Piszę wam, dzieci, Gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Zwróćcie uwagę. Ten sam podział. Tam Pan Jezus powiedział apostołowie i prorocy, tak? Jakby powiedział przyjmowaniu. A tutaj On nazywa ich ojcami, Jan. I teraz to dziwne. On mówi, który jest od początku. Znacie tego, który jest od początku, tak? I tutaj jest taki podpowiedź i właśnie myślę, że to jest trafne, bo Jana 1:1 mówi tak. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały o słowie żywota. Widzicie, ojcowie znali tego, który był od początku, tego, który oni jeszcze pamiętali wtedy, tak? Chrystusa samego, bo go widzieli. To są ojcowie. I do nich nie trzeba nic dodawać, nie ujmować. To byli ludzie, którzy mieli tę posługę apostoła, proroka, ci, którzy stali w miejscu tego ołtarza, tak? Tych pięć służb tak naprawdę. I dalej mówi, on mówi o dzieciach. Dzieciach. I zobaczcie, Pan Jezus tam powiedział, najmniejszego napoi kubkiem. I tutaj Jan charakteryzuje go. Po pierwsze, odpuszczone są im grzechy dla imienia Jego. A jakiego imienia? No Jezusa, tak? Przyjęli zbawienie. I znają Ojca. I zobaczcie, nic nie trzeba do zbawienia. To są takie dzieci, narodzili się. Kto przyjął Chrystusa, poznał Ojca, tak? On po prostu zna Tatę i Duch Boży mi woła, Abba, Ojcze. Jest jak czysta tablica, święta, czysta, tak, którą trzeba zapisać Słowem Bożym. On zna Chrystusa, dozna przebaczenia grzechów. Ojciec jest, Bóg w niebie jest jego ojcem i jest szczęśliwym człowiekiem. I taki on się pojawił, taki maleńki jeden, gdzieś tam chodzi po zbożach, gdzieś po kątach, tak? Taki człowieczek. Ale to już jest uczeń pański. A trzecia grupa, sprawiedliwi, tutaj jest nazwana młodzieńcami. I to są już tacy, wiecie, hardzi, już oni na rycerzy się nadają, tak? Bo tamci to pachołkowie, jakbyśmy sobie wzięli to rycerstwo, tak? To tacy, no, co tarcze noszą, wiecie, uczniowie, nie? Tarcze z tego rycerza. A teraz to już są rycerze, bo nawet Słowo Boże porównuje chrześcijan do rycerzy, tak? Do tych, co mają tarcze i tak dalej. I zobaczcie co, młodzieńcy są mocni już, tak? Zwyciężyli złego. Czyli oni już idą w szranki z szatanem. I zobaczcie, Słowo Boże mieszka w nich. Tak? Czyli to Słowo Boże, Chrystus, i to słowo spisane stało się w nich rzeczywistością. Wiecie, to są ludzie już, tacy, którzy z orężem wybierają się na bitwę. Oni już im nikt nie, znaczy oni nie noszą tego oręża i tak dalej. A ojcowie kościoła to już są wodzowie. To już są wodzowie. Ich jest mniej. To są wodzowie nad rycerstwem. Tak, o tak powiedzmy. No fajny obraz. Tak się namalował. I zobaczcie, tak dokładnie to maluje. I wracamy sobie teraz do listu do Efezjan. Czyli przeszliśmy sobie to. I teraz ci wodzowie mają tych młodzieńców i te dzieci przygotować, żeby oni posługiwali i budowali ciało. I to nastąpi tak w 100%, gdy oni dorosną duchowością do tych heroldów, tak? Do tych wodzów. Oni muszą dorosnąć do tych wodzów. Oni muszą wrócić w to, przyjść w to samo miejsce, gdzie stoją ci apostołowie, jak wam mówiłem, do tego krzyża, tak, do tego ołtarza i tam stać. I z pozycji tego zwiastować Ewangelię, tak? I będą mieli tę moc. I teraz chcę, jeszcze taka jedna rzecz, którą tu chcę poruszyć, że wiecie, abyśmy już nie byli dziećmi miocanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki, przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Czyli te dzieci, co kochają tatę i mają przebaczone grzechy, są podatni jeszcze, wiecie, na zwiedzenie, na ten wiatr. I tutaj nie chodzi taki wiatr, wiecie, że jak to świat mówi, tylko tu chodzi o pseudochrześcijaństwo tak naprawdę. Tu chodzi o to, że tak oględnie można dużo mówić, ale Paweł mówi, wiecie co, my chcemy, żebyście wynieśli do litery słowa. Do teologii, tak? do wiatru nauki ludzkiej, co sobie intelekt wykalkuluje z Pisma Świętego, tylko do żywej relacji z Chrystusem. Wiecie, znajomość słowa i poruszanie się w nim to nie przeczy bliskiej relacji z Chrystusem. To właściwie odwrotnie, to powinno iść w parze, tak? Ale on tu mówi, żeby tego nie rozdzielać. Nie możecie, bo to jest właśnie, będzie unoszenie lada wiatrem, gdy będzie sama nauka, tak? A Chrystus to do zobaczenia w niebie, tak? Z Chrystusem. A tutaj to my sobie teologię uprawiamy. Nie, bo on ma być. I teraz ciało Chrystusa, żeby już za dużo nie mówić. Powiedz mi, po co nam Bóg dał ciało? Dla nas. Żeby całe życie leżało na łóżku, tak? Albo było całe życie chore i mówiło, przynieś mi herbatę, leki, tak, tabletki. No po co nam dał to ciało? No żeby w nim chodzić. Żeby w nim się poruszać, tak? Co to jest za życie? No leży i taki zwiędły, albo chory, albo leniwy, albo gruby, że nie może po prostu się ruszyć. Bóg dał nam ciała, żeby się w nich poruszać. I teraz wyobraźcie sobie, macie ciało, tak? I wy chcecie iść w tą stronę, a ciało tam. Co byście pomyśleli? Schizofrenia. Moja głowa chce, znaczy ja chcę iść tam, tak? A moje ciało wyrywa. Albo rano wstajecie tak jak Kamil, tak? Mówicie, rano wstałem, no wstałem, to wstałem. Ale nie chcę iść ciało, nie? Wiecie, no i co? No, choroba, tak? Choroba. I wyobraźcie sobie, że z Chrystusem jest podobnie. No po co on stworzył to ciało? I te jeszcze to całe podobieństwo. Wiecie, bo my mamy taką, bo my jako ludzie mamy takie widzenie, że, bo tam powiedziane, żebyśmy w Chrystusie chodzili, tak? No i my myślimy, że to my mamy chodzić w Chrystusie. Tak po ludzku, rzecz biorąc, no generalnie my mamy żyć w Nim. Ale wiecie co? Z jego perspektywy to wygląda tak troszeczkę odwrotnie, że to on ma w nas chodzić i żyć, tak? To jest różnica? No, jest. No bo on nie może, bo było tak właśnie tak, że on chce iść tam, a ciało to znaczy my tam. I jest zderzenie. Kiedy ciało będzie podane nam? Wiecie, ono jest żywe, tak? No bo żyje, no nie gnije, nie choruje i tak dalej. I kiedy ono będzie nam poddane? No gdy ono będzie tak żyło, jakby nie żyło. Tak? Tak jakby było martwe, jakby swojego mózgu nie miało. Takie bezmózgowe trochę. I wtedy ten mózg, czyli ja, będę nim sterował. Ono pójdzie tam, gdzie chce. I wiecie, dokładnie tak jest z Kościołem. I ten motyw, że wiecie, ciało ma być na krzyżu, tak, czy tam w obrębie krzyża, to jest właśnie to. Bo ono musi takie być półmartwe. Żywe i martwe. Żyje, ale jakby nie żyło. I Paweł powiedział, że jest czas, żeby ci, co mają żony, żyli tak, jakby ich nie mieli. I tak dalej, i tak dalej. Czyli my musimy tak żyć, jakbyśmy nie żyli. Rozumiecie? A żeby to było możliwe, my musimy stać przy krzyżu. Tam, gdzie ten stary Adam ciągle jest związany. I dlatego musimy tą żywą ofiarę składać go na tę żywą ofiarę. Żeby to on mógł w nas chodzić i robić te dzieła, do których, no, które sobie zaplanował w wieczności. Ale wiecie, to on ma robić. I czy gdzieś jest taki obraz właśnie, ten, co wam powiedziałem? Bo tutaj tego tak może nie widać. Wiecie, bo ja to kiedyś sobie nazwałem, że ciało Kościoła, znaczy my jako ciało, jesteśmy takim pojazdem, takim czymś, co Bóg chce w tym się poruszać. Takim pojazdem, takim czymś, no Chrystus się porusza w tym ciele, chce. I wiecie, że dokładnie coś takiego jest napisane w Księdze Ezechiela. Księga Ezechiela, pierwszy rozdział, jak sobie otworzymy, ja tego nie będę czytał, ale otworzę sobie, żeby mi to pomagało trochę. Pierwszy rozdział od 4 wersetu do 28, a też i 10 rozdział, 12 werset tam będzie. Kiedyś Ezechiel, będąc na wygnaniu w Babilonii już, ujrzał chwałę Pana. To była potężna chwała Boża. Ja tego nie będę czytał, tak namaluję słowami, co to było. Mianowicie to byli cherubowie. Ta takie cztery aniołowie, tacy dziwni, tak? Oni stali jakby tak jeden przy drugim, cztery. Nad nimi był taki, taka jakaś płaszczyzna, tak? A na tej płaszczyźnie, no, tak jak tu sufit nade mną, tak? A nad tym sufitem takim był tron. I na tym tronie zasiadał święty. Zasiadał Chrystus, dlatego że tam była tęcza, ale tęcza taka jak u nas na ziemi, nie zielona. Bo jak czytacie Biblię, to w objawieniu jest powiedziane, że Ojciec jak zasiada, to jest tęcza taka zielonkawa. Dobrze wiedzieć, bo obecność Ojca zaznacza tęcza zielona, a obecność Syna zaznacza tęcza taka, jaką my znamy. I właśnie taka tęcza była nad tutaj, nad tą osobą, co zasiadała nad tym tronem. I dlatego tam, gdzie jak był Noe, pamiętacie, ta tęcza się pojawiła, to ten potop i te działanie, i to wszystko to była działalność Syna. Bóg tam działał, Syn działał. Bo tam była ta tęcza, tak? No, ale to tak dodatkowo. I tutaj, zobaczcie, tam zasiadał Syn Boży, tak? Czyli tu Bóg, Syn Boży zasiadał na tym tronie. A u dołu byli ci cherubowie. I teraz ja chcę wam powiedzieć, jak będziecie sobie czytać, ci cherubowie dziwnie wyglądali, bo nasze ciało, dzisiejsze ciało Kościół, jako ciało wygląda dziwnie z góry, tak? Bo jakby ktoś na nie spojrzał, to by dziwne. Ale co by zobaczył? No, by zobaczył dwa razy więcej oczu niż tego ciała, tak? No bo każdy człowiek ma dwoje oczu. Więc ciało Chrystusa dzisiaj ma mnóstwo oczu. Jak tak z góry spojrzysz, no dużo ma tych oczu, tak? I te cheruby, te stworzenia, tam jest napisane, one były całe w oczach. One sobie tak wszędzie miały te oczy, nie? Po całym ciele swoim. To trudno wyobrazić. Miały po dwie ręce tam, no, ręce jakieś wystawały i tak dalej. W każdym razie miały te oczy i sobie poczytacie to. I wiecie, one się zachowywały tak jak apostołowie, jak Kościół apostolski. Oni się dziwnie zachowywały, jak sobie poczytacie. Bo one, wiecie, bo jak coś żyje, to coś się kręci, tak? My zawsze mamy w głowie, jak coś żyje, to się kręci. Kółko tego, no jakiś ruch. Natomiast te cheruby zachowywały się tak dziwnie, bo jak one się poruszały, to tak jakby skakały. One się poruszały takim ruchem zygzakowym, takim ruszały się tak. O tak, nie? Tak jak maszyna. Dziwne, ale tak działały. I ich poręcze obok nich, jak szły, te gdzie były ich dusze, czy tam no, te duch ich był, to też się nie kręciły, tylko się posuwały, wiecie? To dziwnie, jakbyście sobie to wyobrazili, to jest tak jak mechanizm. Taki... Albo tak skacze, jak iskra, nie? Czyli tam nie ma ruchu obrotowego, tylko jest ruch taki posuwisty jak automat. I one chodziły tam, gdzie duch chciał, to po pierwsze. Szły w cztery strony świata, tak? Miały te cztery różne twarze, tak jak cztery Ewangelie są, tak? I Mateusz, Łukasz, Marek i Jan, tak? I tam często jest to porównywane z tymi twarzami, no, że Jan to mówił o Bogu, o Chrystusie jako Bogu, tak? Czyli twarz orła, Marek jako słudze, twarz wołu, no i tam jeszcze były dwie tam twarze. Lew to Mateusz, tak? Czyli Chrystus Król. I tam jeszcze jedna ta twarz człowieka. Chyba to Łukasz. Łukasz ukazuje Chrystusa jako człowieka. No i to też mówi, zobaczcie, o Kościele. I wiecie, ten cały dziwny Boży pojazd w Ezechiela, ja to nazywam pojazd Boży, na którym się objawiła chwała, czyli Chrystus, on dokładnie odzwierciedlał ten pojazd Nowego Testamentu. W pewnych elementach. Ten Kościół. Tak? I to jest to nie... I wiecie... I zwróćcie uwagę. Te postacie szły i wracały pod chwałę. Szły do przodu, wracały pod chwałę. I to obrazuje, jak służył Kościół. Tam jest napisane, jak pamiętacie, jak apostoł Paweł szedł zakładać zbory. To co on powiedział? Hej! Wpadłem na pomysł... Tak, żeby tam zewangelizować sobie i wiecie co? Trzeba post i modlitwę założyć, tak? Ja tam pójdę. Nie! Oni zbierali się na post i modlitwę. Duch Święty do nich mówił. Szli, zakładali zbory i co robili? Dokładnie wracali w to samo miejsce. Znowu do postu i modlitwy, tak? I tak samo się zachowywali jak te cheruby. One szły w cztery strony świata, ale w pewnym momencie wracały pod chwałę. Pod Bożą chwałę i dalej czekali na rozkazy Ducha. Czyli zachowywali się, wiecie, tak Kościół działał. On nie szukał sobie jak wierzących zdobyć, tylko czekał i służył Panu. Duch mówił i szli. I dokładnie, naprawdę ten obraz jest niesamowity. Mam nadzieję, że się nie zmęczyliście. I do tego właśnie i te uczniostwo to do tego zmierza. Apostołowie chcą według tego listu do Efezjan, abyśmy wrośli w Chrystusa, abyśmy w Niego byli wkorzenieni, doszli do tej samej wiary, co oni mają i wtedy będziemy gotowi, żeby czynić te dzieła, które tu są. No dobrze, to jest teoria. I dlatego powiedziałem, że dzisiejsze moje słowo mnie przerasta, tak? Bo tak szczerze mówiąc, to siebie bym tam gdzieś w tych trzech grupach, tak? No tak umieścił, nie każdy sobie sam siebie gdzieś umieści w tych trzech grupach, które wymieniłem. I w zasadzie, no tak to jest. I teraz tak, jaki dla nas tutaj byśmy sobie wzięli morał, albo wzięli kierunek dla naszego życia? Bo z tego tekstu jedna rzecz się przewija. Wiecie, co jest najważniejsze? Co jest najważniejsze? I to jest to, co ciągle mówi Kamil tutaj, tak? Miłość. Miłość i miłość i miłość. Wiecie, miłość zakrywa wiele grzechów. Miłość otwiera drogę do wszystkiego, nawet w sercu Bożym. I wiecie, dla nas dzisiaj, dla nas takim kierunkiem, co my możemy uczynić, to jest to, co coś mówiłem na tym kazaniu. To jest jedność miłości, tak? Ten stół, wiecie? I chciałbym, bo w Jana 13:35, pamiętacie? Misja, budowanie ciała Chrystusa, kiedy będzie skuteczna? Po czym poznają narody, że jesteśmy uczniami Chrystusa? Po miłości wzajemnej, wiecie? Nawet nie tej agape, tak? Nie tej takiej bezinteresownej miłości, tej cierpliwości, jak ja mówię, ale po miłości wzajemnej, to znaczy tej też braterskiej, tak? Potem poznają. I to właśnie to. Wiecie, gdy jest ta miłość, ta jedność, to nawet jeżeli coś zborowi nie dostaje, to Pan ma otwartą drogę. I to pokazuje Psalm 133 najwspanialej. Wiecie, Psalm 133 sobie przeczytamy, bo on jest krótki. Psalm 133. Na pewno znacie ten motyw tutaj z Psalmu 133, ale ja chcę to przeczytać, bo ci, co byli na moim kazaniu ostatnim, w kontekście tego słowa, to będzie wspaniałe. To taki piękny obraz. Psalm 133, pierwszy pielgrzymek Dawidowa. O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Arona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. I teraz wyobraźmy sobie na nowo, że my jesteśmy w tym przybytku Pana, w tej świątyni. Pan też jest arcykapłan. Nie tylko kapłaństwo. Chrystus jest arcykapłanem. Wiecie, bratnia miłość, bratnia jedność, dążenie do tego, tak? Wiecie, poznanie nadyma. Miłość buduje, tak? To nie znaczy, że mamy rzucić teologię, ale to znaczy, że no teologią to nie się zajmą właściwi ludzie, tak? A zbór ma trwać w tej miłości. I teraz zobaczcie, ta miłość bratnia jest porównana do olejku na głowie arcykapłana, która spływa po jego szacie, po brodzie. Wiecie, co to oznacza w duchowej rzeczywistości? To znaczy, że w Kościele arcykapłan Chrystus, nasz Pan, ma otwartą drogę do działania, bo arcykapłan Aaron mógł cokolwiek robić, jak miał to namaszczenie. On nie mógł nic zrobić nienamaszczony. Wiecie? On musiał mieć to namaszczenie tego oleju, tej krwi. I Chrystus, On nie może zrobić za bardzo, bo dla Niego tym namaszczeniem u nas to jest miłość bratnia. Wiecie, jeżeli jest miłość bratnia w Kościele, a Kościół ma braki, coś mu nie dostaje, ale ma tą miłość, to to jest jak olej na szacie Chrystusa, na Jego brodzie, pozwalający Mu działać. Coś w tym Kościele robić. Rozumiecie? To otwiera drogę, żeby On ten Kościół budował, pielęgnował i prowadził do doskonałości. I to zawsze jest najważniejsze. Wiecie, to jest wspaniałe. Jedną rzeczy Pan nienawidzi, właściwie tam tych 6 czy 7 rzeczy, co Pan nienawidzi, między innymi siania niezgody między braćmi. Pan tego nienawidzi. Czyli miłość bratnia otwiera drogę do działania Chrystusowi, wiecie, zawsze. Jest to jak olejek na Jego brodę. Miłość bratnia, to namaszczenie Ducha Świętego też. Pamiętajmy o tym. I to jest najważniejsza rzecz przy budowaniu ciała Chrystusa. Misją Kościoła, wiecie, to nie jest zbawianie ludzi. To jest, pamiętajmy, budowanie ciała Chrystusa, świątyni. Tak jak Żydzi, gdy wrócili z niewoli, postawili najpierw ołtarz. Potem budowali, tak? Potem mur był, a potem chwała weszła tam. I tak samo jest z Kościołem. My budujemy ciało Chrystusa. Nie pomnażamy li tylko, bo to za straszne uproszczenie jest. Ale budujemy ciało Chrystusa i nasz Pan to wszystko, wiecie, z góry tam nadzoruje, napełnia swoim sądem wszystko, żeby ta praca mogła być, żeby nie było choroby w Jego ciele w postaci grzesznej natury starej i tak dalej. Niech Pan nam dopomoże, abyśmy byli jedno w tej misji. Jedno. Będziemy jedno w tej misji, jeżeli będziemy mieli tą bratnią miłość i będziemy ją uosabiać, wtedy Pan będzie czynił swoje dzieła, bo to będzie olejkiem na Jego brodę. Amen. I w związku z tym, jak zwykle mamy tekst, tak, tutaj jedność misji, dziękczynienie. Dziękujemy Tobie, Panie, za przywilej pracy w najlepszym towarzystwie na świecie. Czyli za naszych braci i siostry, tak, oględnie. Dziękujemy za Twoje powołanie, wyposażenie i zachętę, kiedy jej potrzebujemy. Wyznanie grzechów. Przepraszamy, że nie dorastamy do tego zadania i nie wypełniamy wiernie powierzonej nam misji. Chyba tu miłość bratnia chodzi. Prośby. Pomóż nam, byśmy mogli porzucić to, co nasze i zamiast tego szukać tego, co dobre dla Kościoła na świecie. Pomóż być nam zjednoczonym Kościołem w misji, którą nam dałeś. Jako Kościół w Polsce modlimy się o duchowe przebudzenie w protestanckich kościołach w Polsce, o rozwój pracy misyjnej i ewangelizacyjnej, powstawanie nowych zborów. O zbory Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Radlinie, Siedlcach, Solcu Kujawskim, Betel w Szczecinie. I o sprawy naszego zboru. Czyli, tak jak tu jest napisane, o zbory w Radlinie, Siedlcach, Solcu Kujawskim i Betel w Szczecinie. Amen.
Tą planszę możemy zostawić oświetloną.